Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Problem Puer Eternus Marie-Louise von France to klasyczna praca z zakresu psychologii analitycznej, oparta na cyklu wykładów wygłoszonych w Instytucie CG Junga w Zurychu zimą 1959 i 1960 roku. Autorka, bliska współpracowniczka Junga i wybitna interpretatorka symboli, bada figurę Puer Aeternus, czyli wiecznego młodzieńca. Nie przedstawia jej jako diagnozy klinicznej, ani prostego typu charakteru, lecz jako archetypowy wzorzec, który może twórczo ożywiać psychikę albo zatrzymywać jej rozwój? Pierwsza część książki analizuje małego księcia Antoana de Saint-Exupériego, a druga niemiecką powieść Das Reich ohne Raum Brunona Goetza. Literatura służy von Franz jako materiał do precyzyjnego śledzenia obrazów zależności, idealizmu, lęku przed ograniczeniem i ucieczki od zwykłej rzeczywistości. Celem książki jest pokazanie ceny psychicznego pozostawania w adolescencji oraz wskazanie, że dojrzewanie wymaga trwałego kontaktu z obowiązkiem, relacjami i własnym cieniem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Puer Aeternus jako archetyp, a nie etykieta dla niedojrzałości, von Franz ujmuje Puer Aeternus jako archetyp, więc jako powtarzalny wzorzec psychiczny obecny w mitach, fantazjach, snach i relacjach. Łacińskie określenie oznacza wiecznego młodzieńca, lecz w książce nie chodzi po prostu o osobę młodą duchem. Autorka rozróżnia żywotny potencjał figury dziecka od jej destrukcyjnego uwikłania. Pozytywny biegun wiąże się z nowością, wyobraźnią, otwarciem na przyszłość i zdolnością dostrzegania możliwości tam, gdzie inni widzą wyłącznie rutynę. Taka energia może wspierać twórczość i rozwój. Problem zaczyna się wtedy, gdy jednostka utożsamia się z tym biegunem całkowicie i traktuje każdą trwałą formę życia jako zagrożenie dla własnej wyjątkowości. Negatywnie Puer nie chce być jednym z wielu, podjąć ograniczeń czasu, pracy ani wzajemności w relacjach. Przyszłość ma przynieść idealne powołanie, idealną miłość lub szczególne rozwiązanie. Dlatego teraźniejszość zostaje odłożona. Von Franz pokazuje, że ta postawa może wyglądać atrakcyjnie, ponieważ łączy urok, wrażliwość i wielkie aspiracje. Jednak jej kosztem bywa niestałość, zależność oraz trudność w zamianie marzeń w działanie. Archetypowe ujęcie jest ważne, bo nie redukuje człowieka do wady charakteru. Pozwala rozpoznać zarówno wartość dziecięcej energii, jak i konieczność nadania jej dorosłej formy. Po drugie, Mały Książę jako analiza idealizmu bez zakorzenienia. 8 pierwszych wykładów rozwija temat Puer Aeternus poprzez małego księcia Saint-Exupériego. Von Franz nie traktuje utworu wyłącznie jako baśni dla dzieci, ani jako sentymentalnej opowieści o niewinności. Czyta go w perspektywie psychologii analitycznej, pytając, jakie postawy wobec miłości, odpowiedzialności i świata wyrażają jego obrazy. Dzięki temu znana historia staje się studium świadomości, która pragnie czystości i znaczenia, ale może mieć trudność z zaakceptowaniem ziemskiego, niedoskonałego wymiaru życia. Ten wybór materiału literackiego jest metodologicznie istotny. Opowieść kondensuje konflikty psychiczne w symbolach, a nie w języku teorii. Von Franz może więc pokazać, jak idealizacja chroni przed rozczarowaniem, lecz zarazem oddala od realnej bliskości. Miłość nie jest tu abstrakcyjnym uczuciem, ale doświadczeniem wymagającym troski, cierpliwości i uznania ograniczeń drugiej osoby. Podobnie podróż nie musi oznaczać rozwoju, jeśli służy jedynie unikaniu trwałego związku ze światem. Interpretacja małego księcia wyróżnia książkę na tle popularnych komentarzy do dzieła Saint-Exupériego. Zamiast wzmacniać kult dziecięcej spontaniczności, von Franz bada jego ambiwalencję. Pokazuje, że duchowa wrażliwość może stać się formą ucieczki, gdy nie zostanie połączona z odpowiedzialnością. Literatura jest więc narzędziem rozpoznawania mechanizmów psychicznych, a nie jedynie ilustracją gotowej tezy. Po trzecie, lęk przed więzią i poczucie życia jako więzienia, jednym z najbardziej konkretnych wątków książki, jest paradoks wolności. Osoba zdominowana przez negatywny wzorzec Puer chce zachować wszystkie możliwości otwarte. Stała praca, zobowiązanie uczuciowe, codzienny rytm albo podporządkowanie się zasadom mogą być przeżywane jako niewola.
Von Franz opisuje ten stan nie jako rozsądną obronę autonomii, lecz jako lęk przed wejściem w rzeczywistość, w której wybór zawsze wyklucza inne wybory.
W konsekwencji człowiek może nieustannie zmieniać kierunek, czekać na idealny moment i nie rozwijać kompetencji potrzebnych do samodzielnego życia.
W jugowskiej symbolice ten konflikt może pojawiać się w snach o więzieniu, klatkach, łańcuchach, pułapkach lub zamknięciu. Obrazy nie są mechanicznie tłumaczone jako jeden objaw. Wyrażają raczej subiektywne doświadczenie, że sama konieczność życia stała się ograniczeniem. Von Franz wskazuje, że ucieczka przed ograniczeniem często wytwarza większe zniewolenie. Człowiek, który nie potrafi podjąć żadnej wiążącej decyzji, staje się zależny od nastrojów, cudzej opieki, okazji i fantazji o przyszłym ratunku.
Analiza nie zaleca bezrefleksyjnego konformizmu. Jej sens polega na odróżnieniu żywej wolności od przymusu pozostawania niezwiązanym.
Dojrzała wolność zakłada zdolność wyboru, wytrzymania konsekwencji oraz budowania relacji, które nie są doskonałe. To właśnie kontakt z konkretem, a nie oczekiwanie na idealne życie, osłabia władzę negatywnego puer. Po czwarte, kompleks matczyny i ryzyko jednostronnej interpretacji.
Von Franz omawia puer eternus w powiązaniu z problemem silnej zależności od matki, co było ważnym elementem klasycznej tradycji jungowskiej. W takim układzie dorosły mężczyzna może pozostawać psychicznie związany z obrazem opieki, wyjątkowości i bezwarunkowego bezpieczeństwa. Trudno mu wtedy przyjąć wymagania świata zewnętrznego, ponieważ każda frustracja wydaje się utratą pierwotnego raju.
Autorka bada, jak to uwikłanie może wpływać na stosunek do kobiet, pracy, autorytetu i własnej odpowiedzialności.
Warto czytać ten fragment w jego historycznym i teoretycznym kontekście. Książka pochodzi z wykładów z przełomu lat 1959 i 1960, a jej język skupia się przede wszystkim na męskiej postaci puer.
Nie jest to współczesny podręcznik diagnozy ani uniwersalna teoria wszystkich trudności relacyjnych.
Jej wartość polega raczej na opisie psychicznego mechanizmu zależności. Człowiek może odrzucać dorosłość, gdy nieświadomie oczekuje,
że świat będzie pełnił funkcję idealnego opiekuna. Takie odczytanie chroni przed uproszczeniem, że każda bliska więź rodzinna jest źródłem problemu.
Von Franz interesuje przede wszystkim nierozpoznana identyfikacja, która utrudnia oddzielenie własnych potrzeb od dziecięcej fantazji o ocaleniu.
Krytyczne czytanie pozwala zachować użyteczne jądro tej analizy.
Pytanie brzmi nie, kogo obwiniać za niedojrzałość, lecz jak rozpoznać zależność, przejąć odpowiedzialność za własne wybory i zbudować bardziej realistyczną autonomię. Na koniec.
Das Reich, One Raum i zbiorowy wymiar ucieczki od rzeczywistości. Ostatnie cztery wykłady są poświęcone powieści Brunona Goetza Das Reich, One Raum.
Wydanej po raz pierwszy w 1919 roku, von Franz odczytuje ten utwór jako materiał pozwalający przejść od indywidualnej psychologii puer do problemu zbiorowego.
Nie ogranicza się do twierdzenia, że niedojrzałość jest prywatną trudnością jednostki. Analizuje, jak pragnienie nierealnego, czystego lub odcieleśnionego świata może zyskać wymiar ideologiczny, gdy zostaje podzielone przez większą grupę. Autorka wiąże tę lekturę z próbą zrozumienia psychologicznego podłoża niemieckiego nazizmu, zaznaczając, że powieść Goetza powstała przed dojściem nazistów do władzy. Nie należy jednak traktować jej interpretacji jako samodzielnego wyjaśnienia złożonych przyczyn historycznych. Nazizm wyrósł z konkretnych procesów politycznych, gospodarczych, społecznych i rasistowskich, których nie da się sprowadzić do jednego archetypu.
Wrokład von Franz ma charakter symboliczno-psychologiczny, bada podatność na zbiorowe fantazje, które obiecują ucieczkę od realności, odpowiedzialności i ludzkiej różnorodności.
Ta część poszerza zakres książki. Pokazuje, że archetypy nie są wyłącznie sprawą prywatnych snów czy relacji.
Gdy krytyczne myślenie słabnie, idealizm może zostać przechwycony przez mit polityczny.
Zestawienie dwóch utworów literackich ujawnia więc dwa poziomy problemu osobiste: unikanie dorosłości oraz niebezpieczeństwo zbiorowych projektów, które karmią się fantazją o wyzwoleniu poza granicami rzeczywistego świata. Podsumowując,
w
Problem Puer Eternus będzie szczególnie wartościowy dla czytelników zainteresowanych psychologią Junga, symboliczną interpretacją literatury oraz problemem przedłużonej adolescencji.
Może zainteresować także psychoterapeutów, studentów humanistyki i osoby, które chcą krytycznie przyjrzeć się napięciu między twórczą swobodą a odpowiedzialnością.
Nie jest to książka samopomocowa w dzisiejszym znaczeniu. Nie oferuje krótkiej listy technik ani klinicznego narzędzia do rozpoznawania innych ludzi. Jej korzyść ma charakter refleksyjny, uczy rozpoznawać, kiedy marzenie o wyjątkowym życiu staje się sposobem unikania pracy, więzi, frustracji i konsekwencji wyboru.
Na tle podobnych książek jungowskich wyróżnia ją metoda.
Von Franz nie przedstawia archetypu w oderwaniu od obrazów, lecz prowadzi analizę przez dwa konkretne dzieła literackie, Małego Księcia i Das Reich ohne Raum.
Dzięki temu abstrakcyjne pojęcia otrzymują dramatyczną, symboliczną postać.
Jednocześnie druga część książki wyprowadza temat poza sferę prywatną i pyta o zbiorowe skutki idealizmu oderwanego od rzeczywistości. Współczesny czytelnik powinien zachować dystans wobec języka i założeń typowych dla połowy XX wieku,
zwłaszcza wobec silnego skupienia na męskim doświadczeniu oraz klasycznych pojęć kompleksu matczynego.
Mimo tego książka pozostaje ważna jako pogłębione studium ambiwalencji wiecznej młodości.
Jej zasadnicza myśl nie polega na potępieniu wyobraźni, lecz na potrzebie połączenia jej z realnym, etycznym działaniem.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Marie-Louise von Franz, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.